Orban zszedł z trybuny. Tłum wiwatował. Takich słów nie wypowiedział publicznie nikt od wielu, wielu lat. Usłyszeli je niemal wszyscy Węgrzy w bezpośredniej transmisji telewizyjnej. I na placu, i w wielu domach mówiono już tylko o tym. Mało znany, młody człowiek, Viktor Orban, zażądał wycofania wojsk sowieckich, kiedy i na Węgrzech, i w innych krajach panowała jeszcze władza komunistyczna. Wielu ludzi ujrzało wtedy w tym młodym, przystojnym mężczyźnie przyszłego przywódcę. Po przemówieniu Orban szybko wsiadł do autobusu, a potem do pociągu. Mieszkał wtedy pod Budapesztem. Spieszył się do domu, w którym czekała na niego żona Aniku z malutką, miesięczną córeczką. Wieczorem do ich mieszkania przyjechała teściowa, która zastąpiła rodziców przy Rachelce, a oni popędzili na przyjęcie do jednego z domów, gdzie zgromadzili się opozycjoniści z Węgier i z Polski. Tego dnia w rozmowach z nim wszyscy go chwalili. Poza jedną osobą, Adamem Michnikiem. Orban przeczytał wcześniej wiele prac Michnika, uczył się z jego tekstów i był przekonany, że jeśli nawet wszyscy w Europie Środkowej go potępią za wezwanie Sowietów do opuszczenia Węgier, to będzie jedna osoba, która go za to pochwali. Właśnie Adam Michnik. Tymczasem było odwrotnie. Jak wspominają osoby, które stały z nim na Placu Bohaterów, już wtedy polski opozycjonista siarczyście zaklął, uważając, że Orban mocno przesadził. Wieczorem spotkali się na opozycyjnym przyjęciu. Zajadając kanapkę ze śledziem, Michnik mocno krytykował jego wystąpienie. Orban, jak dziś wspomina, był zszokowany reakcją swojego idola z Polski. Następnego dnia grupa Adama Michnika spotkała się jeszcze raz z Viktorem Orbanem i jego najbliższymi współpracownikami w eleganckiej kawiarni wybudowanego na początku XX wieku hotelu Astoria. Michnik długo przekonywał Orbana, że jest zbyt radykalny i że za bardzo ryzykuje. Dzięki dwóm kartkom tekstu wygłoszonego na pogrzebie Imre Nocia, Viktor Orban stał się znany na całym świecie. Gazety w różnych językach cytowały jego słowa, telewizje pokazywały migawki. Na Placu Bohaterów występowało wtedy 6 mówców. Nie zapamiętano nikogo innego poza Orbanem. Mówiono tylko o nim. Swoje przemówienie wygłosił w krótkich, prostych zdaniach. Jego przekaz był jasny, prosty, zrozumiały i trafiał do serc Węgrów. Trafiał w sedno problemu. Wtedy w pełni ujawnił się talent polityczny Orbana. Wtedy, w czerwcu 1989 roku, byłem na Placu Bohaterów, na zaproszenie Fideszu, jako jeden z przedstawicieli polskiego NZS-u. 23 lata później, siedząc z premierem Viktorem Orbanem na tarasie jednej z budapeszteńskich restauracji, zastanawialiśmy się, skąd się wzięły takie różnice w zachowaniu starszych, znacznie ostrożniejszych polskich opozycjonistów i radykalnego Fideszu. Mieliśmy wtedy, przed moim przemówieniem, wielką dyskusję wewnątrz Fideszu, jaka strategia będzie najlepsza. Opowiadał Orban. Była zgoda co do jednego. Lekcje ze wszystkich dotychczasowych prób walki o wolność w Europie Środkowej, w 53 w Berlinie, w 56 w Budapeszcie, polskiej Solidarności w 80, mówiły jedno. Im dalej idziesz, tym później mniej się cofasz. Zakładaliśmy, że niezależnie od tego, jaki będzie końcowy wynik, musimy być radykalni, tak bardzo, jak tylko to jest możliwe, tłumaczył. W Polsce rozmowy przy okrągłym stole prowadzili intelektualiści starszego pokolenia. Młodsi, bardziej radykalni działacze NZS-u byli trzymani z boku. Prowadzący negocjacje obawiali się radykalizmu. Na Węgrzech najsilniej zabrzmiał głos młodych i to oni zdominowali politykę w tym kraju na następne 20 lat. Orban mówi: w polityce musisz działać. Nie możesz zbyt dużo myśleć, kalkulować, planować i martwić się, jaki będzie ostateczny rezultat. Jeśli czujesz, że trzeba coś zrobić, musisz to zrobić. Intelektualiści są zbyt mądrzy. Oni widzą za wiele przeszkód. W polityce są dwie cechy, które mogą być straszne. Kiedy masz za mało mądrości, albo gdy jej masz zbyt wiele. W Fideszu też było zbyt wielu młodych intelektualistów. Często trudno było nam osiągnąć porozumienie. Ukułem wtedy teorię. Im bardziej jesteś radykalny w działaniu, tym lepszy możesz osiągnąć efekt. Osobiście byłem pewien, że to jest koniec. Nie wiedziałem, czy to zajmie rok, dwa czy trzy, ale byłem pewien, że to jest koniec. Nawet w 82 też miałem pewność, że to się kiedyś skończy. To, że komunizm w końcu padł, zawdzięczamy pierwszej Solidarności. Był stan wojenny, ale po Solidarności wiele zostało, bo była radykalna. Pozostała nielegalna organizacja, podziemne gazety, bojowy duch. Komuniści nie byli w stanie zniszczyć w 100% ruchu oporu. Coś się wtedy zmieniło. W 56 Rosjanie weszli na Węgry w październiku. Do końca listopada było już po wszystkim. Po wybuchu Solidarności to już się nigdy nie skończyło. Zrozumieliśmy, nawet po wprowadzeniu stanu wojennego, że w totalitarnym reżimie coś drgnęło. Zostawało tylko pytanie, kiedy w komunistycznych krajach ruch oporu wyjdzie na powierzchnię w tym samym czasie. W Polsce, w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii, w NRD. Wiedziałem, że to się stanie. Nie myślałem wtedy tylko o państwach bałtyckich. To był ekstra prezent od Boga, którego się nie spodziewałem. I w końcu nagle to wybuchło wszędzie. Nie wiedziałem, ile to potrwa, ale wtedy, w czerwcu, czułem we krwi, że stary świat się kończy.